nowelizacja szeregu ustaw, która w znacznej części sprowadza się do reorganizacji Komisji Nadzoru Finansowego, do postawienia nowych ram prawnych dla tej istotnej dla naszego rynku finansowego instytucji kontrolnej, w sensie najistotniejszej. Dlaczego ta ustawa tak błyskawicznie przeszła przez rząd, a potem trochę przyhamowała na poziomie prac parlamentarnych?
Przeszła błyskawicznie przez rząd z tego względu, że są to rzeczy związane po pierwsze z bezpieczeństwem na rynku finansowym, a wiemy, że no, im szybciej tego typu rzeczy poprawiające bezpieczeństwo, bo jest to ustawa o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym, im szybciej tego typu rzeczy zwiększające bezpieczeństwo zostaną zaimplementowane, wprowadzone i przyjęte, tym obrót będzie bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty. Natomiast te zmiany, które są proponowane w ustawie, już od dłuższego czasu pojawiały się, były konsultowane z rynkiem, postulowane, sygnalizowane również przez nas. Pozwolę sobie wymienić, jest to jedną z najważniejszych i fundamentalnych zmian tej ustawy dotyczącej wzmocnienia nadzoru. Jest zmiana ustroju Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego związana ze zmianami budżetowymi. To pozwoli uelastycznić budżet Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który całkowicie i tak pochodzi ze składek płaconych przez instytucje finansowe. Więc tutaj nie obciążamy w żaden sposób podatnika. Z tego punktu widzenia nic się nie zmienia. Po prostu techniczna rzecz się zmienia, że składki będą wpłacane przez instytucje finansowe bezpośrednio do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a nie szły przez budżet, tak jak teraz to było robione, co usztywniało cały proces, utrudniało pewne elastyczne działania. Kolejnym elementem jest wzmocnienie samej Komisji Nadzoru Finansowego, ponieważ dodajemy przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów oraz trzech przedstawicieli, którzy będą tak zwanymi obserwatorami, to znaczy będą mogli brać udział w dyskusji czynny, zadawać pytania podczas przedstawiania, omawiania spraw, natomiast nie będą mieli prawa głosu. Jest to przedstawiciel Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz przedstawiciel Ministra Koordynatora do spraw służb specjalnych. Kolejnym fundamentem tej ustawy jest fundusz edukacyjny. To polega na tym, że od dłuższego czasu mamy świadomość, że nasze społeczeństwo nie do końca ma gruntowną i szeroką wiedzę na temat działań rynku finansowego. Proszę zauważyć, że każdemu z nas, jak się zaoferuje tak zwany nowy Mercedes za 10 tysięcy złotych, każdy zacznie się zastanawiać, gdzie jest haczyk i co to za oszustwo jakieś, że od razu mamy takie podejście. Jeżeli ktoś komuś na rynku finansowym gwarantuje 10% stopy zwrotu jako właśnie stopa gwarantowana, to brakuje nam tego odruchu zapalającego czerwoną lampkę, że coś tu jest nie tak. Więc widzimy, że tu jest problem. My już ten problem zauważyliśmy wcześniej, bo zwracam uwagę, że w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów opracowało zmiany programowe związane z edukacją w klasach wyższych, w szkołach ponadpodstawowych. Ta zmiana programowa została przyjęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc ona już powinna być zaimplementowana. Ale również staramy się zadbać o te pokolenia, które już ukończyły szkoły. Bo proszę zauważyć, że w aferze Amber Gold no, nie traciły młode dzieci, tylko najczęściej ich rodzice i dziadkowie. Więc chodzi o to, żeby te pokolenia również zaadresować. Więc zdaje mi się Fundusz Edukacji Finansowej, którego składki będą pochodziły między innymi z nakładanych kar, czy to przez UOKiK, czy to przez KNF, będzie pełnił bardzo ważną rolę. Oczywiście skutki jego działania zobaczymy za jakiś czas. To skutki nie będą widoczne z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok, ale to jest długoterminowy proces, ale musimy go zacząć, żeby ograniczyć tego typu afery jak Amber Gold na naszym rynku.
Również GetBack, całkiem świeża afera, to także duża kohorta osób starszych pokrzywdzonych w tej aferze. Co do finansowania, nie jest tajemnicą, że KNF zatrzymał się w swojej strukturze kadrowej, w swoim budżecie gdzieś na czasach przed kryzysem, tymczasem wymagania rynku są o wiele większe. Czy ta reforma budżetowa, czy ta reforma KNF-u zwiększy budżet komisji? Czy jest szansa, żeby ten budżet był jednak większy, tak żeby nadzór mógł być lepszy, bardziej sprawny, pewniejszy?
Wydaje nam się, że tak, że uelastycznienie budżetu pozwoli przewodniczącemu kształtować budżet właśnie w sposób elastyczny związany z wymaganiami zmian, które nastąpiły na rynku. Tak jak pan redaktor wspomniał, od 2008 roku, czyli po tak zwanym wielkim kryzysie finansowym, jeśli spojrzymy na instytucje finansowe, czy to za granicą, czy również w Polsce, departamenty związane z przestrzeganiem tak zwanego prawa tego finansowego, czyli departamenty potocznie nazywane compliance, czy związane z zarządzaniem ryzykiem, tak zwane departamenty ryzyka, rozrosły się w niektórych instytucjach dwu czy trzykrotnie, tam się zwiększyło zatrudnienie. Natomiast w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego niespecjalnie. Również to wywołało pewną presję płacową na tego typu ekspertów, ponieważ jak banki czy instytucje finansowe zwiększyły tak mocno zatrudnienie w tej specjalizacji, to pozyskanie ekspertów również wiąże się z wyższymi płacami, więc wydaje nam się, że ta zmiana, pozytywnie oceniona przez pana przewodniczącego, przez środowisko rynkowe, również przez międzynarodowe instytucje typu jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, zostało odebrane bardzo pozytywnie i jako krok w bardzo dobrym kierunku.
Tylko czy to nie jest mieszanie herbaty, w której cukru, czyli i środków w komisji będzie tyle samo? Cóż z tego, że będzie bardziej elastycznie, będzie można szybciej albo wolniej mieszać, kiedy ilość cukru będzie tyle samo?
Nie, panie redaktorze, elastycznie to polega na tym, że przewodniczący komisji będzie mógł zwiększać budżet z roku na rok, co obciążenia będą ponosiły instytucje finansowe. Natomiast instytucje finansowe są tego świadome i duża większość z nich odnosi się mimo wszystko tego pozytywnie, ponieważ jeśli będzie więcej pracowników w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, będą mogli podnosić swoje kwalifikacje również, to pewne procesy będą przebiegały tam dużo szybciej. Więc z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w tym sektorze finansowym, w średnim terminie to będzie bardzo pozytywne. Również zwiększy się bezpieczeństwo obrotu oraz być może negocjacje prowadzone ze środowiskiem, z sektorem finansowym i z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego również przyspieszą, więc skrócą termin na przykład czy zatwierdzenia prospektu związanych z funduszami inwestycyjnymi, czy otworzeniem, pozyskaniem licencji na prowadzenie działalności licencjonowaną, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Kwestia poszerzenia składu komisji o przedstawiciela prezesa Rady Ministrów. Pojawiają się obawy, że teraz nadzór po pierwsze będzie mniej niezależny, to raz, a dwa, że dla rządzących to jest mało wygodne, bo gdy pojawi się afera, to wszyscy będą mieli pretensje do kogo? Do premiera, bo przecież przedstawiciel premiera sprawem głosów w komisji zasiada.
Nie sądzę, żeby powinni mieć pretensje do premiera. Proszę zauważyć, że wprowadzanie tego typu przedstawicieli poprawia przepływ informacji, ponieważ wprowadzenie na przykład przedstawiciela ministra koordynatora do spraw służb specjalnych polega na udrożnieniu i tak jakby posiadaniu informacji w trybie rzeczywistym, w trybie ciągłym, ponieważ bardzo często na komisji są omawiane sytuacje, które jeszcze nie ma podstaw do tego, żeby kierować podejrzenie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, ale być może warto, żeby wtedy pewne instytucje, wykorzystując swoje uprawnienia, zainteresowały się tematem zawczasu. Więc być może tego typu rozwiązanie pozwoli uniknąć różnego rodzaju niebezpieczeństw i pozwoli je, nazwijmy to, zgasić w samym zarodku, zanim okażą się w całej krasie. Więc tego typu rozwiązania wydaje nam się zasadne i z tego, co konsultowaliśmy również to ze środowiskiem, z branżą finansową, oczywiście na początku budziło to pewne obawy, ale po właśnie naszych wyjaśnieniach, że tu głównie chodzi o przekaz informacji, że proszę zauważyć, że osoba między innymi ministra koordynatora, bo ona wzbudziła najwięcej takich kontrowersji czy takiego zaniepokojenia, jeśli uświadamiamy, że to jest po pierwsze osoba, która nie ma prawa głosu również, czyli nie będzie decydowała, więc nie narzucamy żadnego uzależnienia również do werdyktu komisji, jest to tylko w celach informacyjnych, więc to troszeczkę ostudziło ten taki niepokój, jednak spotkało się ze zrozumieniem.
Pojawiły się też takie głosy, że teraz firmy zagraniczne będą bały się współpracować z komisją, bo to będzie ekspozytura polskich służb. Nawet takie argumenty na komisji padały.
Tak, ale to są, ja traktuję tego typu uwagi jako bardziej, nazwijmy to, złośliwe, wyostrzone, nie mające podstaw do bezpodstawne generalnie, tak? Jak spojrzymy na to, jakie rzeczy są omawiane na komisji, jak to się odbywa, że bardzo często sprawy, które są stawiane na komisji pod decyzję, bardzo często, znaczy często, zawsze są przygotowywane przez urzędników, przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Na samej komisji stają tylko już podjęcie sprawy, które wymagają podjęcia decyzji, bądź sprawy informacyjne, ale często te sprawy, które podlegają do podjęciu decyzji, są już z rekomendacją wypracowaną przez urzędników. Oczywiście komisja, czy każdy członek komisji może się nie zgadzać z tą rekomendacją, dlatego często są zapraszani goście, czy sprawa jest omawiana przez urzędników, można zadawać pytania, dopytywać, czemu taka rekomendacja, być może czy wszystko zostało uwzględnione, czy nie i można zmienić oczywiście swój pogląd, czy werdykt komisji może być zupełnie inny niż rekomendacja, ale te pierwsze kontakty i najbardziej cięższe to są z urzędnikami komisji, więc z tego punktu widzenia kompletnie nic się nie zmienia, więc to są głosy zupełnie nieuzasadnione, przesadzone, a nawet powiedziałbym trochę złośliwe.
Również obawy ma Rada Polityki Pieniężnej, profesor Ancyparowicz, profesor Rzeżyński mówią, że i także na pierwszej konferencji po wyborze prezes Glapiński mówili, że najlepszą formą jest powrót istotnej części KNF-u z powrotem do banku centralnego. Dlaczego w tą stronę państwo nie idą?
To są różne poglądy w tej sprawie. Nie ma jednolitego poglądu. My rozumiemy pogląd pana prezesa czy członków Rady Polityki Pieniężnej, ale mówię, na świecie są stosowane różne rozwiązania. Na pewno najważniejszym i kluczowym i fundamentalnym rozwiązaniem jest automatyczny czy swobodny przepływ, przekazywanie danych pomiędzy komisją a Narodowym Bankiem Polskim i również Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Bo te trzy instytucje stanowią tak zwaną sieć bezpieczeństwa. Oczywiście również jest Ministerstwo Finansów w Komisji Stabilności Finansowej, Komitecie Stabilności Finansowej, ale z punktu widzenia takich działań operacyjnych na tym takim polu walki, nazwijmy to, to te trzy instytucje są najważniejsze. I przepływ informacji, wymiana informacji między nimi, wczesnego ostrzegania, ponieważ oni tworzą, te instytucje tworzą różnego rodzaju swoje modele, które nie są publicznymi modelami, natomiast wykorzystywane przez nich, ponieważ mają dostęp do danych, które nie są dostępne dla szerokiego rynku, dla wszystkich odbiorców, tworzą swoje modele ostrzegawcze. I ta wymiana informacji powinna być i wiem, że te instytucje mają podpisywane umowy o przepływie informacji, o udzieleniu informacji. Być może warto zastanowić się nad stworzeniem, z tego co się orientuje, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i NBP chyba już nad czymś pracują, nad stworzeniem takiej platformy informatycznej, która by umożliwiła ten przepływ danych w trybie rzeczywistym, ta sama baza danych, żeby mieli ten sam dostęp. Natomiast jeśli chodzi o włączenie samego mikronadzoru do Narodowego Banku Polskiego, tutaj są poglądy podzielone. Dlaczego? Bo proszę zauważyć jedną rzecz, że Komisja Nadzoru Finansowego odpowiada, tak jakby to jest mikronadzór, odpowiada za poszczególne instytucje, za bank X, Y, Z, tak? Również państwo, jako rząd polski i państwo, ponosi odpowiedzialność i gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach. Czyli jeśli odpukać jest jakiś problem z bankiem, to środki są wypłacane do 100 tysięcy euro przez BFG, Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na ten Bankowy Fundusz Gwarancyjny co roku regularnie wpłacają również banki, instytucje finansowe, na ten Fundusz Ochrony Depozytów wpłacają część środków. Ale gdyby była taka okazja, to trudno sobie wyobrazić taki, nazwijmy to, Armagedon już, ale jest na poziomie europejskim przyjęte regulacje, że gdyby w takich funduszach gwarancyjnych, bo w niektórych krajach Unii Europejskiej nie ma takich funduszy, one dopiero się tworzą, a my jako Polska wyprzedziliśmy ten trend. Więc tutaj no, byliśmy bardzo innowacyjni, przewidywawczy te ostatnie 27 lat temu. Ale idąc na bardzo czarny scenariusz, który no, trudno sobie wyobrazić, na końcu państwo gwarantuje również depozyty do 100 tysięcy euro. Czyli to rząd polski gwarantuje wypłatę depozytów. No więc jeżeli ja mam gwarantować coś, to również chciałbym nadzorować to, bo to było troszeczkę niespójne. Tak? Nadzoruje ktoś inny, jeśli popełni błędy, to ja za to płacę. No więc trzymajmy karę i nagrodę w tym samym ręku. Tak? Ja nadzoruję i biorę za to odpowiedzialność. Oczywiście to nie jest tak, że rząd czy jakikolwiek polityk czy premier ma wpływ na Komisję Nadzoru Finansowego. Nie, i tego też nie zmieniamy. Ale proszę mieć na uwadze, że przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powołuje prezes Rady Ministrów. Więc tak czy siak, jakąś odpowiedzialność rząd czy prezes Rady Ministrów bierze. Również prezes Rady Ministrów, jest to tak ujęte w ustawie, nadzoruje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czy Komisji Nadzoru Finansowego i to jest niedookreślone. Ale to nadzorowanie polega raczej na tym, że sprawdza, czy decyzje, czy działalność komisji mieści się w ramach prawnych. Nie ingeruje, czy nie ma prawa ingerować w żadne decyzje merytoryczne, natomiast z punktu widzenia legalności nadzoruje. Gdyby były jakieś głosy, że komisja czy urząd komisji łamie gdzieś prawo tego ustawy, nie działa niezgodnie z prawem, to tego typu rzeczami zajmuje się wtedy prezes Rady Ministrów. Powinien się zainteresować, co się tam dzieje. Tak? Więc to jest ten nadzór tak zwany. Ale z tego punktu widzenia odpowiedzialność za personalną, ponieważ powołuje prezes Rady Ministrów, również ma rząd państwo, więc również odpowiedzialność za depozyty również państwo. Więc z tego punktu widzenia ta kwestia, czy to powinno być w Narodowym Banku Polskim, czy w Banku Centralnym rozumianym w różnych krajach, jest dyskusyjna. Również proszę zauważyć inną rzecz. To już jest rzecz też, nazwijmy to akademicka, można powiedzieć, ale z punktu widzenia zarządzania ryzykiem jest bardzo ważna. A już tłumaczę, o co chodzi. Mamy prezesa Narodowego Banku Polskiego, który ma jakiś utarty sposób myślenia, tak? Czyli sposób percepcji ryzyka, postrzegania ryzyka. Narodowy Bank Polski, czy Bank Centralny nazwijmy to, również pełni funkcję nadzorczą nad bankami. Również ma swoje modele, analizy, patrzy, co się dzieje. Z natury rzeczy mamy podejście takie, że lubimy rozmawiać z osobami, które mają podobny sposób myślenia do nas. Więc mówię, to jest dyskusja czysto akademicka, ale ona również powinna zostać poruszona, że jeśli prezes banku centralnego ma powołać, nie wiem, członka zarządu czy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, jest ryzyko, że powoła osobę, która ma podobne podejście i percepcję do ryzyka taką jak ta osoba, tak? Nawet nieświadomie. I to jest z punktu widzenia systemu nie najlepsze podejście, ponieważ te dwie osoby mają podobną percepcję do ryzyka, więc pewne rzeczy mogą ignorować w ten sam sposób. A co innego jest, jak powołuje prezes Rady Ministrów, który może mieć taką samą percepcję jak prezes Banku Centralnego, ale nie musi. Tak? Zwiększamy tą szansę, że jednak będzie tam ktoś, kto zostanie powołany na Komisję Nadzoru Finansowego Przewodniczącego, kto ma inną percepcję ryzyka. I wtedy, jak jest merytoryczna dyskusja, ja widzę inaczej pewne rzeczy, to się spierajmy merytorycznie, ale dzięki temu więcej ryzyk może wcześniej zostać zaadresowane. Bardzo często tak się robi w firmach asset managementowych, dużych, tych potężnych, nie chcę tu rzucać różnych nazw, ale gdzie zarządzają wieloma setkami miliardów dolarów, to można by powiedzieć, przecież możemy powołać trzech zarządzających i czy będzie on zarządzał miliardem czy 200 miliardami, po prostu będzie kupował większą ilość obligacji tej samej. Tak? Zamiast kupić miliard, kupi 30 miliardów, i co za różnica? Nie, bardzo często dzieli się portfele właśnie na mniejsze portfele, i zatrudnia się ludzi niezależnie, a czasami nawet o zupełnie właśnie innych profilach osobowościowych, o innych profilach percepcji ryzyka. Że potem jak ich się wszystkich porzuca i oni są nieskorelowani, ich decyzje są nieskorelowane, to z punktu widzenia całości portfela tego potężnego setek miliardów, wynik jest lepszy i lepiej się zarządza ryzykiem. Więc z tego punktu widzenia w tych instytucjach powinny być osoby, które mają inną percepcję ryzyka, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie i wtedy więcej ryzyk zostanie zauważonych, zaadresowanych na wcześniejszym etapie.
To wyczerpująca odpowiedź, a jeszcze musimy jeden temat omówić, czyli sprzedaż obligacji. Mamy rekord obligacji indywidualnych obligacji, które kupili Polacy, prawie 8 miliardów złotych udało się pozyskać. Panie ministrze, jak zarządzać podażą polskiego długu w sytuacji, kiedy ten dług jest coraz niższy z roku na rok, z budżetu na budżet ta dziura jest coraz to mniejsza?
Odpowiem bardzo krótko, coraz łatwiej. Proszę zauważyć, że im jest coraz mniejszy deficyt, więc potrzeby finansowe netto są coraz mniejsze, więc coraz mniej musimy emitować, a nabywców na nasze obligacje tak jakby przybywa. Ponieważ my aktywnie spotykamy się z inwestorami, czy to u nas na terenie Ministerstwa Finansów, czy w różnych miejscach na świecie, aktywnie te spotkania prowadzimy, przedstawiając siłę naszej gospodarki i nabywców przybywa. Coraz więcej mamy nabywców z Azji i z różnych zakątków świata. Bardzo nas cieszy ten pozytywny trend, jeśli chodzi o obligacje tak zwane detaliczne, czyli dla Kowalskiego, nie chciałem używać tutaj Nowaka, żeby to nie zostało źle zrozumiane, ale dla Kowalskiego jest to, tak jak pan redaktor powiedział, już prawie 8 miliardów, jest to historyczny wynik. Cieszy nas to bardzo, ponieważ wydaje nam się, że w obecnym uwarunkowaniu gospodarczym i z niskimi stopami procentowymi obligacje Skarbu Państwa są najbardziej atrakcyjnym instrumentem z tego punktu widzenia, że stopa zwrotu jest gwarantowana. Również wydaje mi się, że ciągle jako jedyny instrument obligacje Skarbu Państwa zabezpieczają przed inflacją, ponieważ mamy 4-letnie obligacje, które są indeksowane do inflacji. Przez pierwszy rok jest określona stopa zwrotu, natomiast w drugim, trzecim, czwartym roku odsetki są płacone inflacja plus konkretna marża. Czy to mówimy o 4-letnich obligacjach czy 10-letnich obligacjach. Z tego punktu widzenia, gdy inflacja na przyszłe lata, to zależy przez różne instytucje, jest prognozowana na poziomie 2,5% czy 2,8% plus marża na przykład 1,25%, no to widzimy, że taka obligacja może dawać około 4%. Nigdzie na depozycie nie dostaniemy takich odsetek, takiej stopy zwrotu, więc widzimy, że nasze społeczeństwo doskonale to zaczyna rozumieć i dlatego te napływy i popyt na nasze obligacje.
Jeszcze zanim wrócimy do tych dużych liczb instytucjonalnych nabywców naszego długu, to zapytam się, czy to nie świadczy o tym, że Polacy boją się inwestować, no bo widać, że mają trochę więcej pieniędzy i lokują je na może na 3 miesiące, ale też na 4 lata, 6 lat, zamrażają je w papierach Skarbu Państwa, a nie inwestują na rynku.
Nie wydaje mi się, żeby bali się inwestować. To jest po prostu naturalny proces, bo społeczeństwo staje się bardziej bogatsze, szuka różnego rodzaju inwestycji i dywersyfikacji portfela. Bo zakładam, że część osób, coraz więcej naszych rodaków może sobie na to pozwolić. Oczywiście cały czas staramy się, żeby zarobki były jak najwyższe i to jest jeden z głównych wysiłków rządu. Natomiast gdy ktoś już ma coraz więcej tak zwanego dochodu zarządzającego, czy tego, co mu zostaje, tak zwana nadwyżka budżetowa w naszych rodzinnych budżetach, stara się dywersyfikować. Część może iść w fundusze akcyjne, część w fundusze obligacyjne, część na depozyty, a część może w obligacje Skarbu Państwa właśnie denominowane, znaczy w polskim złotym, ale również indeksowane do inflacji. Więc to jest naturalny proces przy rośnięciu oszczędności w społeczeństwie. Coraz różnego rodzaju, coraz to inne formy są coraz bardziej aktywowane, więc no my również to widzimy.
Na prosty chłopski rozum może się wydawać mniejszy deficyt budżetowy, mniejsza realizacja, mniejsza dziura budżetowa, czyli kurek z polskimi obligacjami będzie pan minister przykręcał, tak by się mogło wydawać.
Tak, no z tego punktu widzenia tak można to rozumieć, natomiast proszę pamiętać, że mamy obligacji dosyć dużo, część zapada, więc trzeba je wykupować, rolować, więc to nie jest tak, że nagle obligacje znikną z rynku. Nie ukrywam, że każdemu chyba marzyłaby się taka sytuacja, że kraj nie miałby długu, ale to z punktu widzenia również nie byłoby też korzystne, no bo proszę zauważyć, że tak jak każda firma, państwo z tego punktu widzenia można przyjąć też taką narrację, no żeby wykorzystać pełne swoje możliwości, czy to inwestycyjne, no zadłużenie jakieś korzysta z zadłużenia. Do pewnego momentu zadłużenie wspiera firmę, czy wspiera państwo, powyżej pewnego poziomu może stać się obciążeniem i ciągnąć dane przedsiębiorstwo w dół. Nie ma chyba mądrej osoby, która wyliczyła, gdzie jest ten poziom przegięcia. Widać, co się stało z Grecją i widać, z czym borykają się Włosi. Włosi mają około 135% zadłużenia w stosunku do PKB, czyli to jest całe to, co produkują, plus jeszcze 33%. My jesteśmy poniżej 50%, więc jest to naprawdę zdrowy poziom. Jesteśmy wśród pierwszej dziesiątki krajów, jeśli chodzi o dług do PKB, tą relację i ona w najbliższych latach będzie również mocno spadała, więc tego ryzyka u nas nie ma. Natomiast bardzo często zadłużenie jest wykorzystywane w naszym rozumieniu i z tego, jak państwo spojrzycie na to, do czego jest wykorzystane, to są inwestycje. Te pieniądze przez rząd nie są przejadane, tylko inwestowane. Czy to na inwestycje związane z rozwojem naszego kraju, czy to również na inwestycje, nazywamy to, jak to ekonomiści nazywają, w kapitał ludzki. bo 500+, proszę zauważyć, jest to inwestycja około 20 paru miliardów rocznie, ale to jest inwestycja w kapitał ludzki po to, żeby nasza demografia odwróciła trend. Już widać, że pierwsze poprawy tego są, ale również, jak to mówię, ekonomiści, to jest język taki troszeczkę traktujący człowieka jako przedmiot. No tak w teorii ekonomii tak się używa. Wiemy, że to jest wrażliwe dla niektórych osób, ale tak w teorii się ekonomii używa. Poprawia się jakość kapitału ludzkiego.
Jeszcze te trzy pytania muszę zadać panu ministrowi. Też czas bierze. Po pierwsze, przebudowa polskiego długu. Trochę do tych detalicznych obligacji. To jest tak, że bo są takie dane, które pokazują, że my dość dynamicznie przebudowujemy nasz dług. Coraz więcej długu jest krajowego. Jak to się odbywa? To się rzeczywiście dzieje? To jest naprawdę, że my jesteśmy coraz mniej zależni od zagranicznych inwestorów?
Tak, tylko proszę zauważyć, to są dwie różne kwestie, bo zagraniczni inwestorzy sami w sobie, jeśli to są długoterminowi inwestorzy, nie są źli. My unikamy inwestorów tak zwanych krótkoterminowych. Są to różnego rodzaju fundusze hedgingowe, które zajmują się spekulacją na rynkach finansowych. One generują zwykle zmienność i tego typu inwestorów my raczej odstraszamy podczas jakichkolwiek spotkań. Nie chcę powiedzieć brzydko, ale wycinamy ich z listy, nie odwiedzamy ich, nie chcemy się z nimi spotykać, chcemy ich zniechęcić do naszego zadłużenia i udział tych inwestorów jest bliski zeru już. Więc z tego punktu widzenia jesteśmy bardzo zadowoleni. Inwestorzy zagraniczni długoterminowi są dobrymi inwestorami, ponieważ oni często wspierają finansowanie naszego kraju, a dzięki temu, że jest ich więcej, czyli cieszymy się dużym zainteresowaniem przez nich, dzięki temu taniej możemy pozyskać finansowanie. Tak. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, jest kwestia długu zagranicznego. To jest dług denominowany nie w polskim złotym, czyli każde nasze zadłużenie poza polskim złotym. I tu staramy się bardzo mocno ograniczać. Oczywiście nie jest to sprawa łatwa, ponieważ mówimy o setkach miliardów w złotych, jak patrzymy w tym kontekście. I udało nam się doprowadzić już prawie do poziomu 30% długu zagranicznego. Jest to relacja długu do całego długu. I cały czas staramy się zmniejszać tą proporcję.
W momencie teraz, kiedy łatwo jest nam handlować naszym długiem, że jak pan minister powiedział, jest popyt, są chętni na nasze papiery wartościowe, to warto robić jakąś poduszkę finansową, warto sprzedać więcej długu niż wynikałoby to z prostej, takiej wulgarnej statystyki budżetowej.
Tak, proszę zauważyć, że to jest też kwestia bezpieczeństwa, ponieważ my staramy się utrzymać poduszkę płynnościową, bo nigdy nie wiadomo, jakie zdarzenia na rynkach finansowych mogą zajść. Widzimy, co się dzieje, jest wojna handlowa prowadzona przez administrację Stanów Zjednoczonych, różnego rodzaju kwestie związane z Brexitem, ponieważ widzimy, że to napięcie gdzieś powoli rośnie. Czy zostanie zawarte porozumienie? No my cały czas jesteśmy dobrej myśli, że Unia Europejska z Wielką Brytanią dojdzie do jakiegoś porozumienia, jakiegoś konsensusu dobrego dla obu stron, ale również musimy być przygotowani, bo to jest nasza odpowiedzialność i tego typu ryzyka musimy zaadresować. Gdyby taka umowa nie miała miejsca i powstała pewna, nazwijmy to, zawierucha na rynkach finansowych. Natomiast tak zwane prefinansowanie długu, czyli również jakie są dobre warunki w danym roku, staramy się prefinansować zadłużenie z przyszłego roku, czyli te obligacje, które nam zapadają na przykład w kwietniu przyszłego roku czy w styczniu przyszłego roku, staramy się je wykupować troszeczkę wcześniej, żeby odciążyć i przeprowadzić pewne procesy bardziej płynnie, żeby nie wprowadzać jakiegoś zamieszania na rynku, gdzie są duże kwoty pokumulowane.
Mówiąc prostymi cyframi, realizacja budżetu będzie pewnie około 25-30 miliardów deficytu w tym roku. Ile pan minister sprzeda obligacji, na jaką kwotę?
Na chwilę obecną według budżetu na 2018 rok mamy sfinansowane około 81% według założeń budżetowych. Widać, że sytuacja w budżecie jest dosyć dobra, więc zakładamy, że ta realizacja będzie, wykonanie budżetu będzie lepsze niż założone, więc zakładamy, że no nie będziemy musieli pozyskiwać finansowania takiego, jak było zapisane w budżecie na ten rok.
A może warto?
Zobaczymy, jakie będą warunki rynkowe. Już część prefinansowania wykonaliśmy, ale to jest, tak jak mówię, prefinansowanie polegające na tym, że wykupujemy papiery, które zapadają w przyszłym roku. To nie jest generowanie gotówki, tylko zmniejszanie tak zwanego rolowania w przyszłym roku.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.